Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam Ojca Piotra.
Witam serdecznie Pani Basiu i naszych słuchaczy oczywiście.
No właśnie, i naszych słuchaczy przede wszystkim, no i naszych gości dzisiejszych. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to życie z celiakią. Tak może brzmi dość tajemniczo, ale zaraz się dowiemy, co to jest. Czy nasi goście już są z nami? Witam. Naszymi gośćmi dzisiaj są dwie panie. Pani Małgorzata Źródlak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Celiakię.
Witam serdecznie.
Witam Pani Małgorzato. Zdrowie już dopisuje?
Tak, tak, bardzo dziękuję.
Świetnie. Oraz pani wiceprezes, pani Paulina Sabak-Huzior. Witam pani Paulino.
Dziękuję. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Witam. Drogie panie, w tych audycjach, które są od wielu lat w radiu, nie było jeszcze takiego tematu. Nie było jeszcze mowy o celiaki. Może gdzieś tam przy okazji jakiegoś tematu. W związku z tym, no, trzeba wyjaśnić, co to jest takiego. Która z pań?
Może ja zacznę. Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia, ponieważ jak wyniknie, mam nadzieję, z naszej audycji, celiakia jest bardzo częstym schorzeniem i bardzo się cieszymy, że jesteśmy zaproszone i że możemy o tym powiedzieć. Może zacznę, czym w ogóle jest ta choroba. To jest trwająca całe życie autoimmunologiczna choroba o podłożu genetycznym, nazywana też chorobą trzewną. Ona charakteryzuje się nietolerowaniem glutenu. Gluten to jest białko zawarte w podstawowych zbożach, pszenicy, jęczmieniu, życie. I u osób chorych na celiakię gluten powoduje reakcję autoimmunologiczną, która prowadzi do zaniku kosmków w jelicie cienkim. Każdy z nas ma takie maleńkie wypustki, które w jelicie cienkim, które są odpowiedzialne za wchłanianie składników pokarmowych. Niestety u chorych na celiakię gluten niszczy kosmki i konsekwencją tego zaniku jest szereg objawów klinicznych, które towarzyszą celiaki. Mogę opowiedzieć o tych, które są najczęstsze i które są bardzo charakterystyczne dla tej choroby, aczkolwiek każdy chory może mieć przeróżny zestaw objawów i z różnym nasileniem.
Ale skąd ta choroba? Wiem, że to jest autoimmunologiczne, ale skąd ona się bierze? Czy jakiś powód jest tego?
Tak, no właśnie powód to tak jak ich wszystkich chorób autoimmunologicznych, jakiś czynnik, który powoduje uruchomienie takiej autoreakcji w organizmie. Tym czynnikiem właśnie w przypadku celiaki jest gluten, czyli to białko zawarte w zbożach, ale trzeba mieć też podatność pewną genetyczną, czyli pewien zestaw genów, które predysponują do celiaki. Taki zestaw genów ma około 30% naszej populacji, co nie znaczy, że wszyscy zachorujemy na celiakię, natomiast musi dojść do jakiegoś zbiegu pewnych okoliczności, które spowodują jakby
warunki muszą się złożyć, tak, jak gdyby.
Tak. A może opowiem, jakie są najbardziej charakterystyczne objawy celiaki.
O właśnie, tak.
Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Część chorych ma objawy z układu pokarmowego. To mogą być bóle i wzdęcia brzucha, wymioty, biegunki, ale także zaparcia, utratę masy ciała, chudnięcie, choć nie zawsze, bo czasami osoby z celiakią są wręcz otyłe. Chorobie może towarzyszyć ciągłe zmęczenie, osłabienie organizmu, bardzo częste infekcje. U dzieci to mogą być zaburzenia wzrostu, zaburzenia rozwoju. Natomiast część chorych, duża część chorych, powiedziałabym, że zdecydowanie większa ma objawy spoza układu pokarmowego. I tutaj chciałabym wyróżnić głównie problemy z układem neurologicznym, zaburzenia neurologiczne. Na przykład ataksję glutenową, neuropatię, depresję, takie uporczywe bóle głowy, zaburzenia pamięci. Mówi się nawet o tak zwanej mgle mózgowej, która bardzo często towarzyszy osobom, które mają problem z glutenem. Natomiast u kobiet bardzo, bardzo częstym objawem jest anemia, taka, która nie daje się często leczyć przez wiele lat. A także problemy z płodnością czy z donoszeniem ciąży okazuje się bardzo częstym problemem z celiakią.
Tak, ale to, co pani powiedziała o tych objawach w tej wstępnej może informacjach, o tych objawach dotyczących układu pokarmowego, to tak sobie myślę, że mogłyby wskazywać na jakieś problemy w odżywianiu, czy alergiczne problemy. Czy to musi nas niepokoić?
to powinno nas niepokoić, jeśli to bardzo długo trwa i jeżeli chodzimy od lekarza do lekarza i nie jesteśmy w stanie zbadać, sprawdzić, co tak naprawdę nam jest. Leczymy się na przeróżne choroby. W przypadku celiaki okazuje się, że my leczymy jedynie objawy, czyli my nie leczymy przyczyny tych problemów. Warto zawsze sprawdzić, czy to nie jest celiakia, bo okazuje się, że chorzy na celiakię chodzą często o 8-9 lat do przeróżnych lekarzy, zanim uzyskają prawidłową diagnozę.
Proszę pani, ja przepraszam, ale nie wiem, z którą z pani rozmawiam, bo się nie znamy. Więc nie rozpoznaję głosu.
W tej chwili z Małgorzatą Źródlak.
Z panią prezes. Tak. Pani prezes, powiedz mi jeszcze, kto choruje, w sensie wieku. Pani powiedziała, że dzieci i dorośli. Ale powiem tak, no może to stereotypowa wiedza moja, ale wiedziałam, że na celiakię chorują dzieci, że to jest bardzo no, niekorzystne. Powiedziała pani o tych problemach neurologicznych, które mogą też zaburzać pewnie rozwój dzieci.
Tak,
ale,
tak.
Ale dorośli, jak to jest?
Kiedy oczywiście. To jest choroba, która dotyka osób w każdym wieku. Kiedyś uważano, że jest to choroba małych dzieci, z której te dzieci po kilku latach diety bezglutenowej, czyli tego leczenia w celiaki, wyrastają. To jest absolutna nieprawda. Teraz już wiemy, że celiakia jest schorzeniem na całe życie i że przez całe życie musimy unikać glutenu. I co ważne, wykryć można tę chorobę w każdym wieku. Ona się może pojawić nagle u osoby 30-50-letniej, nawet 60-letniej, jeszcze starszych. My mamy członków stowarzyszenia niedawno zdiagnozowanych, którzy mają około 80 lat.
Aha.
Więc to nie jest tak, że jest to choroba wykrywana jedynie w dzieciństwie. W tej chwili głównie wykrywa się ją u osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. I co ciekawe, ona częściej występuje u kobiet.
Aha.
2/3 chorych to są kobiety.
A jak się ją wykrywa? Jakie badania wykonuje się?
Trzeba skonsultować się z lekarzem gastroenterologiem.
Właśnie.
Bez względu na to, jakie mamy objawy, chorobę wykrywa gastroenterolog. Trzeba zrobić przeciwciała specyficzne z krwi. My na temat tych przeciwciał piszemy na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do wejścia na celiakia.pl. Tam piszemy szczegółowo, jakie to są przeciwciała. To jest transglutaminaza tkankowa i całkowity poziom IgA. Natomiast drugim etapem, bardzo ważnym w diagnostyce, jest zrobienie biopsji jelita cienkiego, czyli lekarz musi zajrzeć po prostu i sprawdzić, jak wyglądają nasze kostki jelitowe, pobrać odpowiednio dużą ilość biopsjów do badania później histopatologicznego i w ten sposób mamy 100% potwierdzenie, czy jesteśmy chorzy na celiakię, czy nie. W przypadku dzieci można odstąpić od biopsji pod pewnymi warunkami, ale o tym już decyduje lekarz.
Pani prezes, ja wiem, że pani jest mamą dziecka z celiakią i na pewno ma pani, pani założyła stowarzyszenie, na pewno pani ma duże doświadczenie i no, jak słyszymy, dużą wiedzę, ale pytanie, chciałam zapytać, czy ta diagnoza jest taka oczywista, to znaczy, czy lekarze, mówiąc tak zwyczajnie, wpadną na to, że trzeba tego rodzaju badanie zrobić. Pani
no,
już
niestety
mówiła, że często chodzimy od lekarza do lekarza.
To właśnie jest dowód na to, że nie zawsze wpadają na ten pomysł. Niestety,
tak.
Niestety, ponieważ celiakia, tak jak wspomniałam, może dawać cały wachlarz objawów i często nawet sami lekarze nie są w stanie wpaść na to, co może nam szkodzić, bo powiedzmy chory ma jedynie afty w ustach. To może być jedyny objaw celiaki, proszę sobie wyobrazić, bądź na przykład te objawy z układu nerwowego, czyli kobieta może na przykład mieć ciągle migrenowe bóle głowy i na przykład problemy z anemią. I bardzo często się zdarza, że lekarze nie wpadają na to, że źródłem problemu jest gluten. Więc no, my się staramy upowszechniać tę wiedzę ze wszech stron i trafiać nawet z naszymi poradnikami nie tylko do chorych, ale także do lekarzy, zachęcać ich, by częściej sprawdzali właśnie, czy to nie jest celiakia, szczególnie u tych pacjentów, którzy od latami chodzą od jednego specjalisty do drugiego.
Tak. Pani prezes, a mogłaby pani tak no, w dużym skrócie powiedzieć, jak pani sobie poradziła z diagnozą swojego dziecka?
Bo
to może być jakaś ścieżka dla rodziców, jakaś wskazówka.
Jeżeli jesteśmy zaniepokojeni czymś, co dzieje się złego z dzieckiem, w przypadku mojego syna to były biegunki. On miał dosyć klasyczne objawy celiaki, biegunki, wzdęty brzuch, bóle brzucha i w pewnym momencie takie zaburzenia rozwoju, zaburzenia wzrostu. chodziliśmy do lekarzy, ale niestety nie udało się tego wyłapać. Ja po prostu przez przypadek wpadłam na to, że to prawdopodobnie jest celiakia i sama dążyłam do tych, tych badań. Udało się wykryć tę chorobę, stuprocentowo jest potwierdzona. Syn już jest studentem i szczęśliwie wyrósł na dużego, dorodnego młodzieńca, całkowicie zdrowego. Chciałabym podkreślić, że prawidłowa diagnoza to jest cały sukces nasz w leczeniu. Jeżeli już jesteśmy pewni, że jest to celiakia, to dalej, przestrzegając ścisłej diety bezglutenowej, możemy wziąć całkiem zdrowe życie.
Ale tu chciałam jeszcze powiedzieć, na pewno pani mnie poprze, albo panie mnie poprą, że jeżeli rodzice są zaniepokojeni, ta diagnoza lekarska no nie przynosi jakiejś i leczenie nie przynosi rezultatów, to trzeba dalej drążyć temat. Prawda?
Zdecydowanie tak. Tak było w moim przypadku. Syn bardzo chorował na oskrzela, miał przeróżne infekcje bardzo, bardzo często. Przestał w pewnym momencie właśnie tak prawidłowo wzrastać. Ja byłam określona jako trochę przewrażliwiona mama,
właśnie,
która szuka
tak.
w całym. Tylko, że ja widziałam swoje dziecko, obserwowałam je i wiedziałam, że coś niepokojącego się dzieje. Także jeżeli mamy takie przeczucia i ten instynkt rodzicielski nam wskazuje, że coś jest nie tak, to musimy dążyć do wykrycia tego problemu. I mnie się szczęśliwie udało.
Tak, a leczenie, jak pani prezes już powiedziała, to przede wszystkim dieta, rozumiem?
To jest jedynie dieta. My nie mamy żadnych innych leków. U nas ścisła dieta, czyli wykluczenie glutenu, ale w najmniejszych nawet ilościach jest on niedozwolony, powoduje, że jesteśmy w stanie zdrowo
ale
i normalnie funkcjonować.
Ale jak możliwe jest jedzenie bezglutenowe, kiedy patrzy się, ja akurat jestem osobą, która patrzy na skład produktów, które kupuję i ten gluten nawet w śladowych ilościach jest w bardzo wielu produktach jednak. Czy wy macie specjalne jakieś produkty? Czy one są skierowane tylko, czy przeznaczone dla osób z celiakią?
Nie wiem, Paulina, może chciałabyś odpowiedzieć na to pytanie?
Pani wiceprezes, tak, pani Paulina, tak. Prosimy bardzo. Dziękuję pani prezes
bardzo
za to, co
również.
Do tej pory.
Dziękuję.
Ja zanim do tych produktów i do tego naszego życia przejdę, chciałam powiedzieć też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która mi się teraz nasunęła, dotyczącą naszej choroby, jaką jest celiakia. Sama mam celiakię od 14 lat. Natomiast kiedy już nam się uda uzyskać tą diagnozę, kiedy wiemy, że dotyczy nas celiakia, kiedy nas dotyka, to pamiętajmy o tym, że to jest choroba o podłożu genetycznym. Dlatego też musimy koniecznie przebadać naszych krewnych, szczególnie krewnych pierwszego stopnia. Mamę, tatę, dziecko. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, czy ta choroba też nie dotyka naszych najbliższych, jako że skądś ten gen nam się po prostu pojawił. Czasami jest tak, że właśnie nasi członkowie rodziny nie mają żadnych objawów, żyją z taką celiakią niezdiagnozowaną przez całe lata. Natomiast kiedy okazuje się, że ktoś w rodzinie pojawia się i ma celiakię, robi się te badania takie właśnie członków rodziny, okazuje się, że kogoś bliskiego też ta choroba może dotyczyć. I jeszcze chciałam powiedzieć też taką ważną rzecz w kwestii tej choroby i tego problemu, jakim jest takie długie oczekiwanie na diagnozę. Ja sama czekałam na moją diagnozę długo, około 2-3 lat. Natomiast to jest też tak, że im dłużej czekamy na naszą diagnozę, tym nasz stan się pogarsza. I my też w stowarzyszeniu mamy takie osoby, które latami leczyły się na różne schorzenia, nie wiedziały, co im dolega. I przy okazji na przestrzeni czasu ta choroba się bardzo, bardzo rozwijała. Gdzieś tam atakowała kolejne układy organizmu i też jakby uczulamy też i przestrzegamy, żeby jednak uparcie szukać też i kontaktu z dobrymi lekarzami i też żeby dociekać w tym temacie diagnozy, ponieważ taką bardzo najpoważniejszą konsekwencją nie przejścia na dietę bezglutenową, kiedy nas dotyczy celiakia, to jest właśnie, to są choroby nowotworowe, szczególnie właśnie nowotwór jelita cienkiego, jakim jest chłoniak. Także jeżeli mamy gdzieś tam w rodzinie osoby z chłoniakiem, to warto też wziąć pod uwagę, czy to przypadkiem nie zaczęło się właśnie od celiaki. To tak jeszcze właśnie w kontekście choroby. Natomiast jeżeli chodzi o to życie na diecie bezglutenowej i o to, jak my sobie z tym radzimy, to powiem szczerze, że każda chyba osoba, która dowiaduje się, że no, jest chora na celiakię, dostaje taką diagnozę od lekarza, to tak naprawdę w pierwszej chwili wali jej się świat, dlatego że ma jakieś swoje nawyki, ma przyzwyczajenia, ma produkty, które dotychczas kupowała, świetnie poruszała się w sklepie. Po prostu robiąc zakupy, wrzucamy do koszyka to, na co mamy ochotę, tak. To, co dotychczas jedliśmy. A teraz okazuje się, że bierzemy do ręki każdy jeden produkt, czytamy etykietę. Po pierwsze, nie rozumiemy tego, co czytamy bardzo często. Nie rozumiemy, co jest podane w składzie. Te nazwy czasami brzmią bardzo dziwnie i złowrogo, więc trzeba poznać tak naprawdę te wszystkie informacje, co to jest skrobia, z czego ta skrobia może być, z czego może pochodzić. Dlatego jakby też tutaj naprzeciw bardzo wychodzi też nasze stowarzyszenie, dlatego że my już od ponad 10 lat prowadzimy taki bardzo, bardzo ważny projekt. To jest projekt europejski i oznaczamy produkty spożywcze, które są powszechnie dostępne w sprzedaży, specjalnym oznaczeniem, które jakby symbolizuje żywność bezglutenową. To jest znak przekreślonego kłosa. I proszę sobie wyobrazić, że takich produktów oznaczonych takim znakiem w Polsce mamy ponad 2000. Więc jest ich całkiem sporo.
Więc jest z czego wybierać tak naprawdę.
Tak. Ja pamiętam moje początki diety, to 14 lat temu nie było tak dobrze, nie było tak kolorowo i naprawdę te produkty było, można było z trudem znaleźć. I to tylko i wyłącznie w sklepach ze zdrową żywnością, gdzieś tam w sprzedaży online. A teraz mamy taki cudowny właśnie czas, że idę do każdego supermarketu, hipermarketu i po prostu robię zakupy jak każdy normalny konsument i mogę sobie wybrać wreszcie. Więc jakby tego nie było, a jakby dzięki też pracy stowarzyszenia to się stało na przestrzeni lat, ta dostępność znacznie się poprawiła.
Ja myślę, ja, pani...
Może tylko proszę. Dodam, że to jest wyłącznie nasza praca, naszego stowarzyszenia, bo jesteśmy jedyną organizacją w Polsce uprawnioną do udzielania licencji na znak przekreślonego kłosa, więc to jest ciężka praca 10-letnia, ale opłacało się, ponieważ teraz faktycznie, tak jak Paulina wspomniała, osoba przechodząca na dietę bezglutenową już nie jest w rozpaczy, tak jak my kiedyś lata temu, tylko może po prostu wybierać tak. Wśród bardzo wielu produktów bezpiecznych, przebadanych, a zakłady, w których one są wytwarzane, są audytowane regularnie, więc jest to naprawdę bezpieczna żywność dla nas.
Tak. Zaraz będziemy mówić szerzej o stowarzyszeniu, ale chciałam jeszcze, gdyby panie tak podzieliły się takim doświadczeniem, co możecie jeść na przykład, bo myślę, że radiosłuchacze mogą też spytać o to, ale tak na wstępie, chociaż kilka produktów, które są bezpieczne dla osób z celiakią.
Ja mówię, że my możemy wszystko jeść, co nie zawiera glutenu. Może właśnie powiedzmy,
ojej,
gdzie jest
ale
gluten.
Ja byłabym bezradna, nie wiedziałabym co.
Bo to na początku zawsze stwarza ogromny problem. Wyobraźmy sobie, gdzie jest gluten. Gluten jest w zbożach, czyli gluten jest w chlebie, w makaronach, w wszelkiego rodzaju
produktach. No to co zamiast chleba?
Ciastka. Chleb bezglutenowy. My mamy odpowiedniki wszystkich produktów, które zawierają gluten w wersji bezglutenowej. Aha. Czyli mamy chleb bezglutenowy, mamy mąkę bezglutenową, makaron, ciasta, ciastka. Tak naprawdę dostępność jest już przeogromna. Mamy nawet pizzę bezglutenową, tylko oczywiście my musimy szukać zawsze produktów oznaczonych przekreślonym kłosem. I niestety ból taki jest nasz, że te produkty są
drogie,
wielokrotnie droższe od produktów standardowych i my nie posiadamy żadnego dofinansowania do kosztów leczenia dietą bezglutenową. Składaliśmy petycję dwukrotnie w ministerstwach w tej sprawie, ale niestety jeszcze się nie udało nam przebić.
A jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma celiaki, albo zdaje sobie sprawę, ale nie ma w sobie tyle determinacji, siły, samozaparcia, no jeszcze dużo by można tutaj dodawać różnych cech, żeby przejść na dietę bezglutenową, to jakie mogą być skutki?
Szereg tych objawów, które wcześniej wymieniałam, czyli ta choroba nadal będzie niszczyć organizm takiej osoby. Czyli ta osoba będzie mieć po prostu wszelkie objawy nieleczonej celiaki i może się to skończyć, tak jak wspomniała Paulina, nowotworami układu pokarmowego, ale u kobiet może się to skończyć problemami z płodnością. I niesie ze sobą to ogromne skutki, dyskomfort w życiu. Nie zachęcamy absolutnie do tego i my jako stowarzyszenie kładziemy ogromny nacisk na edukację pacjentów. Uświadamiamy im, że w przypadku celiaki my sami jesteśmy dla siebie lekarzami.
Tak, tak jak w wielu chorobach.
Dokładnie tak.
Oczywiście.
W naszej chorobie nie ma żadnego innego leku. Jedyny lek to jest dieta i ta dieta musi być naprawdę ściśle przestrzegana.
To może być argument, prawda?
Tak. Oczywiście, jeżeli chcemy zachować zdrowie i nie chcemy zachorować na choroby współistniejące, bo warto dodać, że celiakia lubi inne choroby autoimmunologiczne. One często występują w stałych zestawach, na przykład osoby, które mają cukrzycę typu pierwszego, chorobę Hashimoto, czyli problemy z tarczycą, czy też reumatoidalne zapalenie stawów. Te choroby często ze sobą współistnieją. Nie wiemy, która jest przyczyną, która skutkiem, ale być może tak, że może tak być, że ten gluten właśnie powoduje tak duże osłabienie organizmu, że taka osoba chora, nieprzestrzegająca diety, będzie co chwilę chora na coś nowego. Więc tu nastąpi taka kaskada problemów, więc zdecydowanie można to zastopować przestrzeganiem diety bezglutenowej.
Tak, dziękuję panią bardzo, ale jeszcze powiedzmy o stowarzyszeniu, bo kiedy to stowarzyszenie powstało, pani prezes, bo pani na pewno pod wpływem doświadczeń ze swoim dzieckiem, no... Poczuła się pewnie taka troszkę osamotniona i bezradna i dlatego pewnie, tak sobie myślę,
to znaczy,
że...
Tak, to była chwila tylko bezradności, osamotnienia i takiego poczucia, że tak nie może być. I później we mnie wręcz powstała siła taka, poczułam taką siłę, że ja chcę, żeby mojemu dziecku żyło się lepiej. To nie może być tak, że my nie mamy co jeść, mój syn, że on nie będzie miał gdzie wyjść i zjeść bezpiecznie, że nikt nie wie na temat celiaki praktycznie nic. Poczułam, że chcę coś z tym zrobić, że chcę to zmienić. Znalazło się bardzo wiele osób myślących tak samo jak ja i udało się nam rozpocząć ten ruch oddolny. Zaczynaliśmy od 15 osób. W tej chwili w stowarzyszeniu jest zapisanych 5000 osób. Natomiast i tak dużo, dużo więcej osób jest beneficjentami naszych wszystkich programów i projektów. Dużo
A jakie to są, gdyby pani mogła powiedzieć, jakie, no kilka chociaż projektów?
To wspomniane już licencjonowanie produktów.
To chyba podstawowa sprawa, chodzi. Prawda?
Podstawową sprawą dla nas jest edukacja, czyli edukowanie, uświadamianie, że celiakia jest poważną chorobą dotyczącą co najmniej procenta naszej populacji, czyli co setny Polak na nią choruje. Edukujemy zarówno te osoby, które są już świeżo po diagnozie, jak również próbujemy trafić do lekarzy, aby częściej diagnozowali. Wspieramy te osoby, które już są zdiagnozowane na najróżniejszy sposób, zapewniając im materiały edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje. Mamy kilkanaście oddziałów w całej Polsce i organizujemy kilkadziesiąt przeróżnego rodzaju imprez i spotkań. Oczywiście teraz nie w dobie pandemii, bo teraz musieliśmy,
no wiadomo,
tak jak wszyscy, przerzucić się na webinary i pracę online. Natomiast w normalnych warunkach organizujemy mnóstwo spotkań edukacyjnych, przekazując tę wiedzę. Mamy Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie, gdzie udzielamy bezpłatnych porad dietetycznych. Ale chciałabym opowiedzieć też o bardzo ważnej rzeczy, ponieważ osoba z celiakią chce normalnie funkcjonować także poza domem, czyli ta wiedza o autoleczeniu dietą to podstawa oczywiście i nad tym może zapanować sam chory. Natomiast chory jest też normalnym człowiekiem, który chce wyjść i zjeść poza domem. I mamy taki świetny projekt menu bez glutenu. Tutaj chciałabym, żeby Paulina więcej na ten temat powiedziała, ponieważ ona jest twórczynią tego projektu.
To prosimy bardzo, pani Paulino.
Tak, chcemy zapewnić tym osobom na diecie, którymi też sami jesteśmy, normalne życie. Więc żeby też normalnie funkcjonować i żyć, chcemy też mieć możliwość jedzenia poza domem. I są też taka inicjatywa naszego stowarzyszenia, żeby stworzyć projekt edukowania środowiska gastronomicznego. Czym jest dieta bezglutenowa? Jak bezpiecznie przygotować posiłek dla osoby chorej na celiakię, dla osoby na diecie bezglutenowej? Więc szkolimy kucharzy, szkolimy osoby właśnie z tego środowiska i też przyznajemy certyfikaty takim restauracjom, więc jakby to jest też taka bardzo fajna rzecz, że przykładamy się do tego, żeby tą edukację szerzyć także w tych miejscach związanych właśnie z żywieniem generalnie.
A jaki jest odzew, pani Paulino? Czy restauratorzy nie myślą sobie, no też wymyślają? Jeszcze jedna dieta.
Tak, trochę tak myślą i bardzo się tego tematu boją, powiem szczerze. I wiemy, że jest cała masa w Polsce restauracji czy różnych miejsc, które żywią bezglutenowo, mają w swojej ofercie takie dania. Natomiast kiedy weryfikujemy takie miejsca, okazuje się, że tam świadomość jest bardzo, bardzo niska i często takie miejsca, nie boję się powiedzieć tego słowa, trują osoby chore na celiakię. Trują, ponieważ przygotowują te posiłki w niewłaściwy sposób, używają niewłaściwych surowców. Dlatego ten program też jest dla nas bardzo ważny, żeby jednak uświadamiać te osoby i żeby osoby na diecie mogły wyjść właśnie do restauracji, zorganizować komunijne przyjęcie dla rodziny w takiej restauracji, kiedy mają dziecko na diecie bezglutenowej, żeby dać taką po prostu możliwość.
No tak, no chodzi o to, żeby świat był dostępny dla wielu osób, dla wszystkich właściwie.
Dokładnie tak. I to jest jakby też to żywienie pod domem, to jest jedna rzecz, ale też proszę sobie wyobrazić, co znaczy dla takich osób, szczególnie dzieci, środowisko szkolne, przedszkolne.
O właśnie, tak.
One tam także muszą się odnaleźć w grupie rówieśników, które żywią się normalnie, więc też ogromna rola nauczycieli, wychowawców, żeby te dzieci, żeby środowisko tychże dzieci w ogóle wdrażać w temat celiaki i diety, żeby takie dziecko nie było gdzieś tam pominięte, kiedy są urodziny innych dzieci w klasie.
I żeby nie było naznaczone, prawda, dokładnie jako dziwak. Tak.
Dokładnie tak, ale żeby pamiętano też o jego potrzebach. Jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj też w tym zakresie staramy się właśnie edukować i mamy materiały specjalne, żeby też pokazywać, jak takie dziecko powinno funkcjonować w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole czy w przedszkolu. I ja powiem jeszcze o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, która pewnie zainteresuje radiosłuchaczy. To jest temat Komunii Świętej. Temat strasznie ważny i Komunia Święta, jak wiemy, ten maleńki biały opłatek, to jest mąka pszenna i woda. Natomiast Episkopat Polski w roku 2009 za prośbą naszego stowarzyszenia wyraził zgodę na to, aby ta Komunia Święta była przygotowywana pod postacią komunikantów niskoglutenowych. One się tak nazywają, niskoglutenowe, natomiast jakby w świetle prawa one nie zawierają glutenu. Są bezpieczne dla osób chorych na celiakię i osoby, które przystępują do Komunii Świętej, sama jestem taką osobą, korzystają właśnie z takiej Komunii Świętej w postaci komunikantów niskoglutenowych. To jest też temat rzeka, natomiast podkreślamy, że jest taka komunia i jeżeli dotyczy nas celiakia, pamiętajmy o tym, że przyjmujemy Komunię Świętą pod postacią właśnie takich komunikantów.
Tak.
Może ja tylko, przepraszam, dodam bardzo ważną rzecz, że to nie jest też takie nasze widzimisię i to episkopat, bardzo się cieszymy z tej decyzji, że jakby tę decyzję wydał rozumiejąc problem, ponieważ tak mała ilość glutenu, wydawałoby się komunikant,
no właśnie,
to jest
tak
maleńka ilość glutenu. Zrobiono badania naukowe na ten temat i udowodniono, że jeżeli jesteśmy na ścisłej diecie bezglutenowej, a jedynie przystępujemy do komunii raz w tygodniu, to powoduje stan zapalny w jelitach i zniszczenie kosmów jelitowych.
Nawet w takiej małej dawce?
Proszę sobie wyobrazić, że osoby z celiakią są wrażliwe na mniejsze ilości glutenu, zawarte w okruchu chleba.
Tak.
Także dla nas bardzo istotne jest nie tylko korzystanie z odpowiednich surowców bezglutenowych, ale też przygotowywanie posiłków w odpowiedni sposób, żeby nie zanieczyścić produktu bezglutenowego, dania bezglutenowego glutenem, na przykład krojąc na tej samej desce, czy też używając tej samej łyżki do mieszania makaronu glutenowego i bezglutenowego. To są takie życiowe problemy nasze. Chciałabym zwrócić uwagę na to właśnie, że bardzo istotne i tu też oczywiście pomaga bardzo stowarzyszenie edukując.
Proszę pani, chciałam jeszcze zapytać o taki, myślę, że bardzo poważny problem, a mianowicie przygotowania dzieci. Tu pewnie pani prezes przede wszystkim, bo myślę sobie, że no można przygotować nauczycieli, ale swoje dziecko, żeby ono nie czuło się jakieś takie inne. Jak działać? Jak?
Trzeba przede wszystkim bardzo dużo dowiedzieć się na ten temat. My przygotowaliśmy taki poradnik dla rodziców na temat właśnie wychowywania dziecka z celiakią, ponieważ no ja osobiście wiem, przeszłam całą tę drogę, przeszłam od samego początku wszystkie problemy, jakie ma dziecko z celiakią. Mój syn niestety był jedyną osobą przez całą swoją karierę szkolną, jedyną osobą z celiakią w klasie. Więc ja musiałam ogromny wysiłek podjąć, żeby syn mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, we wszystkich imprezach szkolnych. On nigdy nie opuścił zielonej szkoły i wyjazdu. Stawałam na głowie, przygotowując odpowiednio te miejsca, rozmawiając z nimi, szykując mu własne wyżywienie często. Ale dla mnie najważniejsze było, żeby on się nie czuł właśnie inny, żeby się nie czuł obco, inaczej i żeby nie był tym dziwakiem. Ważne jest rozmawianie z wychowawcą, ważne jest rozmawianie z rodzicami, którzy zapraszają nasze dziecko na choćby urodziny.
Na imprezy takie właśnie, tak, towarzyskie, koleżeńskie.
Właśnie my w tym również pomagamy rodzicom, chociażby przez ten poradnik, ale też organizujemy mnóstwo imprez dla naszych dzieci bezglutenowych, chociażby Mikołajek czy Dni Dziecka, żeby te dzieci się poznawały, żeby one widziały, że nie są same. Teraz tych problemów z celiakią jest i z glutenem w ogóle, bo to nie tylko celiakia, bo jest chorobą, która jest chorobą glutenozależną. Może będzie jeszcze szansa, żeby o tym wspomnieć. Tych dzieci jest coraz więcej i nam bardzo zależy na tym, żeby one się poznawały, żeby one wyjeżdżały razem na obozy, kolonie. My obejmujemy takie obozy patronatem jako stowarzyszenie. I mnie osobiście bardzo, bardzo zawsze zależało na tym, żeby te dzieciaki nie czuły się właśnie inne.
Ale taka też duża uczenie odpowiedzialności dziecka, prawda?
Tak, tak.
Żeby ono jak gdyby wiedziało, że nie może sięgać po to, co on akurat ma ochotę, prawda?
I proszę wierzyć, że dzieciaki świetnie na to reagują. Mm-hmm. Są bardzo mądre, wiedzą, że im to szkodzi. I oczywiście duża jest tutaj odpowiedzialność i mądrość rodziców w tym, żeby te dzieci przygotować odpowiednio i uczyć tego, ale dzieci naprawdę dobrze rozumieją i aż czasem jesteśmy zdziwieni, jak pięknie potrafią przestrzegać tej diety i wiedzą, co wolno, czego nie wolno. Starają się, nawet mam wrażenie, że dzieci bardzo często, mniejsze dzieci, lepiej przestrzegają diety bezglutenowej niż dorośli, którzy sobie często pozwalają na jakieś powiadanie. Problemem jest oczywiście czas dojrzewania, wtedy, kiedy to jest w ogóle taki moment buntu nastoletniego i tutaj jest pewne ryzyko, że jednak ta...
I takiego zachwiania hormonalnego też.
Też i oczywiście problem z tym, jak mnie widzi grupa, prawda? Więc właśnie, jest to ogromny problem dla nastolatków, ale tutaj też zachęcamy, żeby trwać przy dzieciach, rozmawiać z nimi, zachęcać do tego, żeby bardzo pilnowały swojego zdrowia i wtedy wszystko będzie dobrze.
Drogie panie, ja odnoszę wrażenie, że już udzieliły panie tych podstawowych informacji nam, i mnie, i ojcu Piotrowi, radiosłuchaczom. Jest godzina 13:31. Na pewno oczywiście nie wszystko zostało powiedziane, ale miejmy nadzieję, że radiosłuchacze włączą się w naszą rozmowę. Ja podam numery, telefony dla radiosłuchaczy, a spytam panią jeszcze o kontakt do waszego stowarzyszenia, ale to za chwileczkę. Drodzy państwo, mogą państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. Przypomnę, że gośćmi naszej audycji na temat celiaki są dwie panie, pani Małgorzata Źródlak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Celiakię oraz pani Paulina Sabak-Huzior, wiceprezes. Mogą państwo telefonować, rozmawiać z paniami 56 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to numer kierunkowy, 655 23 33 i 655 23 66, ale drogi ojcze, już są telefony, ale najpierw spytamy o kontakt, bo często jest tak, że koniec audycji i nie mamy czasu, żeby powiedzieć. Drogie panie, kontakt do was, jak można was znaleźć?
Zachęcamy, żeby zajrzeć do internetu. Nasza strona internetowa to jest www.celiakia.pl. I tam jest kontakt do naszego Centrum Diety Bezglutenowej. Mogę podać numer telefonu, aczkolwiek teraz są tylko dyżury, tak jak wszyscy pracujemy online, choć staramy się, żeby raz w tygodniu, znaczy żeby każdego dnia tygodnia ktoś dyżurował. To jest numer telefonu kierunkowy 22 253 0497. Z każdym problemem można do nas również napisać. Mamy dietetyków, którzy bezpłatnie udzielają porad dietetycznych. Zachęcam po prostu, żeby wejść na naszą stronę.
Właśnie,
tutaj
tam
są telefony
dużo
komórkowe
informacji
do nas. My też pracujemy online, więc można do każdej z nas zadzwonić.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefony. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Boże. Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Krakowa. Ja chciałam zapytać pani, czym się różni choroba Dieringa od celiaki?
To może ja króciutko odpowiem.
Proszę.
Choroba
bardzo.
Dieringa to jest tak nazwaną skórną postacią celiaki. Czyli to są wysypki bardzo swędzące w konkretnych miejscach ciała, łokcie, zgięcia, pośladki. I tę chorobę również leczy się dietą bezglutenową. Tutaj oczywiście trzeba iść do dermatologa, on pobierze biopsję skóry i robi się również przeciwciała takie same jak w celiaki. Natomiast to jest dokładnie skórna postać celiaki, czyli taka sama forma leczenia. Dieta bezglutenowa ścisła.
Tak, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy panią radiosłuchaczkę. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Imre ze Szwajcarii.
Witamy pana. Już chyba po raz drugi się słyszymy w tej audycji.
Bogu niech będą dzięki.
Tak, właśnie.
Chciałbym powiedzieć, znaczy rozróżnić dwie substancje. Jedna to jest opłatek wigilijny. Ona może zawierać gluten, który jest szkodliwy. A drugi to jest mięso. Zmartwychwstałego Pana Jezusa ciało, które już nie jest opłatkiem, tylko jest mięsem. To jak widzimy we wielu cudach eucharystycznych.
Ja pana przeproszę, może najmocniej, drodzy państwo.
Nie będziemy tego
myślę, że przy okazji tej audycji, pani Basiu, te różnego rodzaju takie no właśnie rozważania, nazwijmy to tak, to myślę, że są nie na miejscu, dlatego proponuję odebrać
bardzo
kolejny telefon.
Bardzo pana pozdrawiam, ale naprawdę skupmy się na problemach, z którymi muszą się borykać osoby chore na celiakię. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Witam serdecznie, mówi Bogu miła. Jakoś tak też usłyszałam i zabolało mi to, co na to profesor Gus powiedział.
Proszę pani, drodzy państwo, no właśnie, no, pod kolejny telefon, który rzeczywiście całkowicie odwraca naszą uwagę i prowadzi naszą dzisiejszą audycję na zupełnie niepotrzebny margines naszej refleksji.
Dziękuję ojcu, że ojciec tutaj wspomógł mnie. No, drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o życiu z celiakią. Mamy gości, mamy dwie panie, które są bardzo doświadczone osobiście po prostu z życiem, z tym schorzeniem. Mogą bardzo dużo, jak państwo słyszeli do tej pory, bardzo dużo informacji nam przekazały i dalej mogą służyć informacjami, a więc zapraszamy do telefonowania do nas i do rozmowy z paniami.
Może korzystając jeszcze z sekundy, że czekamy na telesłuchaczy, którzy zadzwonią, ja chciałam tylko dodać, że gluten powoduje problemy nie tylko u osób z celiakią, może tak, żeby jeszcze troszeczkę dopowiedzieć, są też inne schorzenia glutenozależne, czyli jeżeli szkodzi nam gluten, to możemy mieć nie tylko celiakię, ale także alergię, głównie na pszenicę, bądź nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Czyli chciałabym tylko dodać, że jeżeli osoby, które będą chciały się zdiagnozować w kierunku celiaki, te badania im nie wyjdą, to nie będzie znaczyło, że gluten im nie szkodzi. Może być tak, że gluten im szkodzi po prostu z innego powodu. Ale tutaj już trzeba będzie porozmawiać z lekarzem na ten temat.
Tak, dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. To bardzo istotna informacja. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ mam chorą córkę na celiakię.
Tak.
I też późno była wykryta choroba, także zrobiła trochę spustoszeń w organizmie, takich jak układ immunologiczny i różne tam inne choroby. Córka ma teraz 25 lat, a wykryto jak miała 21.
To się zdarza niestety tak późno.
Żadne tam leczenie nie było właśnie możliwe, tylko ta dieta. Ale chciałam zapytać, czy jest celiaka oporna na leczenie glutenem, tak na przykład dietą? Bo córka, jaki miała gluten wysoki, taki ma. A pomimo tej diety ścisłej nic nie jest lepiej.
Rozumiem, że córka ma przeciwciała we krwi wciąż, tak? Po latach
diety. Tak,
o to pani chodzi.
Tak, tak.
U tak młodej osoby celiakia oporna na leczenie byłaby rzadkością. To się zdarza raczej u osób, które są w starszym wieku, gdzie celiakia już naprawdę spustoszenia ogromnego poczyniła w organizmie. Natomiast lekarze, oczywiście tutaj trzeba diagnozować u lekarza ten problem, i trzeba przejrzeć dietę bezglutenową córki, bo może być tak, że córka nieświadomie spożywa gluten. Zachęcam panią do kontaktu z którąś z naszych dietetyczek. One na pewno pomogą w takim zweryfikowaniu takiego jadłospisu codziennego córki. Córka może zadzwonić, może się umówić na przesłanie jadłospisu swojego, tego co spożywa, i nasze dietetyczki będą mogły się przyjrzeć temu, bo niestety często bywa tak, że ten gluten zostaje nieświadomie spożywany, mimo że osoba się bardzo stara. Więc warto by było od tego zacząć tę diagnostykę. A przeciwciała niestety tak bardzo szybko nie u wszystkich ustępują. Może być tak, że utrzymują się ciągle we krwi, więc warto oczywiście od tego zacząć, natomiast dalej jednak drążyć ten temat.
Tak. A jeszcze proszę mi powiedzieć, bo ja czytałam, że olej rzepakowy posiada w swoim składzie dużo glifosatu, a glifosat właśnie może być sprzymierzeńcem do tego, że też robi spustoszenia.
Glifosat to jest odrębny temat i to jest też temat rzeka, ale myślę, że to na odrębną audycję. Chyba my tutaj raczej nie będziemy się wypowiadać na ten temat. To jest oczywiście poważny problem, ale my tutaj rozmawiamy jednak o glutenie.
Natomiast też dodam jeszcze, że w tym przypadku pani córki chyba od czego trzeba zacząć, to właśnie to, że dokładnie przejrzeć, jak wygląda jej dieta, co córka spożywa, przejrzeć dokładnie etykiety produktów, a także zobaczyć, czy ta czystość codziennego życia, ten sposób przygotowywania posiłków, czyli gotowanie osobno makaronu bezglutenowego, krojenie chleba osobno, czy to jest zachowane, bo naprawdę, tak jak właśnie powiedziała to wcześniej koleżanka, okruch robi dużą szkodę takiej osobie, która ma celiakię. I to nie jest tak, że jest to obojętne, że ta higiena nie jest zachowywana w codzienności.
A więc zachęcamy do kontaktu z waszym stowarzyszeniem, po prostu.
Tak, mamy bardzo doświadczone dietetyczki, które służą bezpłatną poradą i na pewno nie zostawimy żadnej osoby bez wsparcia, która do nas, z nami się skontaktuje.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią radiosłuchaczkę, panią prezes. Dziękujemy za tak sobie pomyślałam, że to rzeczywiście dla mnie to zupełnie nowum, że nie można nawet w tym samym garnku i tak dalej, czy na tej deszce, na tej samej desce kroić, że każdy okruch to zupełnie inny świat.
Nie każdy ma taką świadomość. Dokładnie.
Tak. A my sobie radzimy w ten sposób, że najczęściej cała rodzina przechodzi tak w praktyce na dietę bezglutenową, oczywiście ze względu na koszty. Przeważnie ktoś, kto je gluten, pozostaje przy swoim pieczywie, natomiast bardzo często jest tak, że całe posiłki gotujemy w wersji bezglutenowej właśnie po to, żeby uniknąć jakichś takich nieświadomych
zanieczyszczeń, mówiąc tak.
Tak. A można sobie całkowicie dobrze poradzić, przystawiając się na obiady bezglutenowe chociażby, bo jakoś tak nie wybrzmiało w tej naszej rozmowie, co my faktycznie możemy jeść. My
to może jeszcze zobaczymy, jak będzie dalej z telefonami, jeżeli już mamy telefon, ale pomyślałam sobie, że może panie powiedzą konkretne, ale jak odbierzemy telefon.
Dobrze?
Oczywiście. Słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie Iwonę z Dęblina. Ja mam koleżankę, której stwierdzono właśnie celiakię w wieku 50 lat. Natomiast chciałam zapytać o jakie są takie w zasadzie symptomy wykazujące to, że jest jakiś niepokoić się można, że na przykład nastolatek może być obarczony właśnie celiakią. No ja martwię się, ponieważ dziecko rośnie, jest szczupłe, dużo je, ale właśnie nie widać wcale tego, nie przekłada się to na budowę ciała. Czy to też jest również jakiś symptom, czy są takie rażące faktycznie sygnały dla rodzica, że warto by było sprawdzić, czy jest problem celiaki akurat u dziecka.
Mówiliśmy wprawdzie o tym na początku, ale powtórzmy jeszcze.
Przepraszam, bo się przyłączyłam później, przepraszam.
Powtórzmy, oczywiście zawsze o objawach mówimy bardzo jasno.
Ja mam akurat dwóch synów, którzy wyszli właśnie z tego momentu, kiedy gwałtownie rosną i akurat w ich przypadku było tak, że po prostu gwałtownie rośli i byli szczupli. Natomiast oczywiście warto zrobić badania w każdej sytuacji, kiedy jesteśmy zmartwieni tą, powiedzmy, chudością naszych dzieci, prawda? Jeżeli wydaje nam się, że coś jest niepokojącego, że coś jest patologicznego w tym, że dziecko jest za chude, albo że jest osłabione bardzo, że ciężko mu się skoncentrować na nauce. To
no
też
ale to jest objaw dojrzewania, pani prezes.
Też, no. Oczywiście, oczywiście, dlatego warto sprawdzić, choćby idąc do lekarza i robiąc podstawowe wyniki z krwi, prawda? Patrząc, czy dziecko nie ma anemii, czy dziecko nie ma niedoborów witamin. Czy wszystko jest dobrze, bo to jest naturalny etap, kiedy dziecko gwałtownie wzrasta, natomiast oczywiście jest to pewien szok dla organizmu i tu są zmiany hormonalne burzliwe i mogą się rozwinąć jakieś choroby autoimmunologiczne, więc trzeba być po prostu czujnym, oczywiście bez przesady, ale trzymać rękę na pulsie.
Ale proszę jeszcze powiedzieć, pani prezes bądź pani wiceprezes, te objawy inne, żebyśmy powtórzyli, bo radiosłuchacze w różnych momentach zaczynają słuchać.
Paulino, tak?
Proszę tak, bardzo.
Dokładnie. Te objawy są bardzo różne i czasami bardzo niespecyficzne. I czasami jest tak, że tak jak powiedziała też pani prezes wcześniej, to mogą być na przykład afty w ustach, które się non-stop nam odnawiają. To może być problem z koncentracją, jakieś uporczywe, silne bóle głowy, depresja. Problem natury psychicznej, padaczka czasami, zaburzenia w przypadku dzieci właśnie, zaburzenia rozwoju, ten niski wzrost, to, że dzieci na przykład chudną, ale też i dorośli chudną, bo mają często biegunki bądź wymioty, jakieś takie stany nudności, wdęty brzuch, takie uczucie też ciągłego zmęczenia. Czasami to może być wczesna osteoporoza. Mamy też w stowarzyszeniu osoby młode, ponad 20-letnie mają właśnie osteoporozę, która spowodowała właśnie celiakię. Jakieś bóle kostne i stawowe. Też było powiedziane, było to też wcześniej, ale też powtórzę, bo to bardzo ważne, kwestia płodności, problemów z płodnością, poronienia następujące po sobie, ta niemożność donoszenia ciąży, jakieś inne choroby, cukrzyca typu pierwszego. Reumatoidalne zapalenie stawów, Hashimoto, więc jakby cały taki bardzo szeroki wachlarz tych objawów może być bardzo, bardzo dziwnych. Jakby nie ma takiego jednego typowego, ale muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz teraz, ponieważ dużo osób nas o to pyta. Jeżeli się diagnozujemy pod kątem celiaki, musimy jeść gluten. Czyli zanim...
O właśnie, żeby organizm nie był wyczyszczony. Tak?
Po prostu wyniki będą zafałszowane, będą niemiarodajne, niewiarygodne, jeżeli wykluczymy gluten przed postawieniem diagnozy. Czyli trzeba normalnie jeść gluten, zrobić badania, czekać na wynik i zobaczyć, co te badania po prostu nam pokażą.
Co ten gluten robi. Tak?
To jest niezwykle istotne. Bardzo dziękuję, Paulino, że o tym powiedziałaś. Nie wolno absolutnie przechodzić na próbę na dietę bezglutenową, bo wtedy nigdy się nie dowiemy, co nam tak naprawdę jest. Trzeba po prostu się prawidłowo zdiagnozować, bo celiakia naprawdę jest poważną chorobą ogólnoustrojową i jeżeli jest jedynie podejrzenie choroby, powinniśmy całkowicie prawidłowo się zdiagnozować. I jeżeli mamy tę pewność, to wtedy przejść oczywiście natychmiast na dietę bezglutenową.
Tak, dziękuję.
Jeszcze dodam jedyną rzecz, że często choroba ta współistnieje również ze schorzeniami genetycznymi, takimi jak zespół Downa, zespół Turnera czy zespół Williamsa, więc też zachęcam osoby, które mają w swoich rodzinach takich chorych, żeby też pomyśleć, czy nie zrobić tutaj badania w kierunku celiaki.
Tak, dziękuję bardzo. Odbierzemy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Elżbieta z Łomży.
Witamy Pani Elżbieto.
Ten temat jest dla mnie znany, bo moja córka choruje od 6 lat na celiakię właśnie. I chciałam się podzielić swoimi przeżyciami. Jak dowiedzieliśmy się, bo córka choruje też na cukrzycę typu pierwszego. Mhm. I miała trzy razy. Nie wiem, tam odstępie półtora roku, niedokrwistość silną. No i lekarz rodzinny jakby nic nie podejrzewał, ale dietetyk, diabetolog, lekarz od cukrzycy, od razu jak tylko córka wspomniała o tym, że ma trzeci raz już niedokrwistość, więc lekarz zlecił te badania w kierunku celiaki i wyszły te przeciwciała. Poziom był bardzo wysoki, około 200 córka miała. Przy normie chyba 10 tam. dopuszczalny i gastroskopia właśnie, wycinek był pobierany. Potwierdzony lekarz w czasie gastroskopii powiedział, że na 99,9 ma celiakię. No i dla nas to było po prostu przerażające. Trudne to było, trudne. Teraz już po tych kilku latach, no już nie powiem, że jest łatwo jej żyć, bo teraz akurat córka już spodziewa się dzieciątka, ale nauczyliśmy się z tym żyć. Także po roku, po półtorej roku, jak miała zrobione te badania na przeciwciała, to wyszło u niej 6. Także byliśmy się zadowoleni.
Czyli okazuje się, że państwo właśnie w dobrym momencie tę chorobę zdiagnozowali i tutaj organizm się wyciszył i no, można jedynie się cieszyć z tego i życzyć wszystkiego dobrego.
No, gastrologa, jak byłem u lekarza gastrologa i mówię mu, że w przyprawach jest gluten, a pan doktor na mnie spojrzał i mówi, chyba pani musi się leczyć.
No właśnie.
To jest bardzo przykre.
Takie podejście jest. I ja powiem tak, że obiady na przykład to robiłam bezglutenowe dla całej rodziny, ale tak jak na przykład robiłam takie jakieś z mąki ciasto czy tam coś, to też robię, prawda? Ale jak coś na przykład robię kopytka, no to tylko dla córki, bo ta mąka jest jednak bardzo droga. Więc robię na dwie tury. Makaron gotowałam w dwóch garnkach. Jeden mieszałam widelcem, drugi łyżką, żeby się nie pomylić.
Żeby nie pomylić, tak.
Tak, 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 tak wygląda w praktyce życie osoby na diecie bezglutenowej. Ale widać, że pani sobie świetnie poradziła, skoro córka nie ma tych problemów i teraz jest w ciąży. To fantastycznie. Dokładnie. To znaczy, że choroba jest, no, można powiedzieć, pod kontrolą całkowicie.
Uchwycona, tak. Tak, dziękujemy bardzo. To takie świadectwo, które obrazuje to wszystko, co pani powiedziały do tej pory.
Że się da.
Bardzo dziękujemy pani. Pozdrawiamy córkę i oby
pozdrawiamy
wszystko
i życzymy szczęśliwego rozwiązania.
No właśnie.
Tak, i dużo zdrowia też i dla dzieciątka.
Tak. Wszystkiego, co najlepsze. A może panie, drodzy państwo, można jeszcze odebrać jeden, drugi telefon, zatelefonować, ale może powiemy, co panie jedzą?
Całą masę różnych produktów.
No na przykład.
Wszystkie warzywa, wszystkie owoce, mięso,
ale
ryby.
Zacznijmy od śniadania. Na przykład, co można zjeść na śniadanie?
Kanapki na przykład na pieczywie bezglutenowym.
Aha.
Z masłem.
Z masłem.
I z wędliną, która jest bezglutenowa, czyli jest odpowiednio oznaczona, czyli nie zawiera glutenu. Czytamy skład. Jeżeli ma znak, kłosta przekreślonego, to wtedy jakby spokojnie kupujemy i spożywamy, a jeżeli nie ma tego znaku, czytamy dokładnie skład. Ser jak najbardziej też. Aha. Możemy jeść żółty, ale czytamy skład, ponieważ jest masa pułapek, jeśli chodzi o produkty. I są na przykład tanie takie wyroby seropodobne, gdzie ciężko doświadczyć na przykład mleka w składzie, a jest właśnie skrobia pszenna, jakieś są dziwne zagęstniki, pochodzenia też zbożowego, więc ta uważność na to czytanie etykiet jest szalenie ważna. Zawsze musimy, zanim cokolwiek zjemy, musimy dokładnie przestudiować etykietę, czy możemy ten produkt spożyć.
To dobrze, to śniadanie i w międzyczasie odbierzemy telefon, przygotowując się do obiadu, dobrze? Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jacek Małopolska.
Witamy panie Jacku.
Ja tylko tak bardzo króciutko chciałem zapytać. Mam tu przed sobą dwie folie chleby z beki. I przeczytam bardzo krótki skład. Tu pisze tak. Mleka pszenna, składniki. Mąka pszenna 650, mąka pszenna 850, woda, drożdże, sól. No i ja mam do państwa takie pytanie, czy ja to dobrze rozumiem. Ja nie mam celiaki, ale czy ten gluten też w tej wece jest, choć o tym nie pisze?
Ja nie do końca usłyszałam, jaki to jest produkt.
Nie do końca rozumiem też pytanie.
Tak.
Ale czy ten gluten jest w tej wece, a w składzie nie pisze, że jest gluten. Nie
ale
pisze
tylko mąka pszenna.
Ale pisze mąka pszenna zawiera gluten. Mąka pszenna, dwa rodzaje mąki, woda, drożdże, sól.
Tak, no ale jakby sama mąka pszenna, tak.
To mąka to gluten po prostu. Mąka pszenna to gluten.
Tak.
Taki produkt byłby zabroniony absolutnie dla osoby na diecie bezglutenowej.
No i mamy jasną odpowiedź. Dziękujemy panie Jacku bardzo serdecznie. Pozdrawiamy pana i obiad, drogie panie.
Każda zupa, która jest bezglutenowa, tak. Chociażby pomidorowa z ryżem, rosół,
z makaronem bezglutenowym.
Ale rozumiem, że żadnych przypraw nie można bez...
Można przyprawy, które są, nie zawierają w sobie glutenu.
Aha,
wszystkie
ale
produkty, które nie zawierają glutenu,
przyprawy.
Tak, można jak najbardziej spożywać i nasze posiłki są równie atrakcyjne, jeśli chodzi o wygląd, smak, jak posiłki glutenowe, bo tak naprawdę można zastąpić sobie w zasadzie każdy posiłek glutenowy swoim, jego odpowiednikiem bezglutenowym.
A więc zupa, a na drugie na przykład?
Jeżeli będziemy jeść mięso w sosie własnym, chociażby albo na przykład pieczone udko z kurczaka z ziemniakami i z surówką, z bezpiecznymi dodatkami, to jest to obiad bezglutenowy i może być dla całej rodziny przyrządzony.
Aha. No to...
Naprawdę możemy jeść wszystko, oprócz tych produktów zbożowych, które wymieniłam na samym początku, czyli pszenicy, żyta i jęczmienia. W polskich warunkach to też jest owies, bo owies teoretycznie jest bezpieczny dla osób z celiakią, ale to tylko certyfikowany bezglutenowy ze względu na to, że jest już na polu zanieczyszczony samosiekami innych zbóż. Więc jakby wszystkie produkty, które zawierają zboża, wycofujemy i zastępujemy produktami bezglutenowymi, a wszystko, co jest pozostałe, czyli właśnie tak jak Paulina wspomniała, warzywa, owoce, jaja, mięso, nasiona, orzechy, rośliny strączkowe, to wszystko jest dozwolone w diecie bezglutenowej, o ile nie jest w procesie przetwórczym zanieczyszczone wtórnie glutenem. Dlatego musimy zwracać na to uwagę.
A więc,
kupujemy.
Drogie panie, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Można jeść to, co jest oznaczone przekreślonym kłosem.
No
bo
tak
naprawdę nie mamy pewności, jak coś zostało przygotowane.
Jeśli chodzi o żywność przetworzoną.
No właśnie. Tak.
Bo jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to wiadomo, że one nie są etykietowane, więc one są jak najbardziej bezpieczne. Natomiast każda żywność, która jest przetworzona w procesie przetwórczym, może w jakiś sposób zostać zanieczyszczona glutenem. Wszystko zależy od tego, gdzie jest przetwarzana, w jaki sposób, jaka jest świadomość producenta i tak dalej. Oczywiście mamy przepisy, które obwarowują te wszystkie sytuacje i nakazują producentom umieszczanie informacji o tym, z czego jest wytworzony produkt, w jakiej, czy został wytworzony w bezpieczny sposób. I my musimy się po prostu nauczyć czytać etykiety. W tym też pomaga stowarzyszenie.
Tak. Mamy też prawo o alergenach i to też bardzo nam pomaga, ponieważ gluten jest jednym z alergenów. Dlatego też, tak, jeżeli on jest w produkcie, to producent ma obowiązek podać taką informację na etykiecie. Jest to pogrubione, podkreślone. Mm-hmm. Nie pogubimy się. Natomiast ja jeszcze powiem, że a propos przepisów i takich inspiracji kulinarnych, prowadzimy stronę kuchniabezglutenowa.pl i tam właśnie osoby na diecie zamieszczają swoje sprawdzone przepisy na różne posiłki. Teraz zbliżają się święta, Boże Narodzenie, więc mamy cały zestaw też przepisów na Boże Narodzenie. Bezglutenowych oczywiście.
Ale drogie panie, pomyślałam sobie w tej chwili, że skoro jedynym sposobem leczenia jest dieta, a dieta w waszym przypadku, produkty przynajmniej bezglutenowe są dość drogie, czy nie powinniście też otrzymać jakiegoś wsparcia?
Zdecydowanie powinniśmy i tak jak wspominałam na początku naszej audycji, dwukrotnie składaliśmy petycję w tej sprawie.
Tak.
Petycję do Ministerstwa Zdrowia, między innymi do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny. Podkreślaliśmy te nasze problemy, podkreślaliśmy ten fakt, że jesteśmy tutaj na straconej trochę pozycji jako pacjenci, ponieważ u nas istnieje system refundacji leków, a pacjent z celiakią jest pozostawiony sam sobie. Tutaj ta żywność jest dla nas lekiem, ale niestety zostaliśmy odesłani z kwitkiem. Oczywiście nie będziemy się poddawać i nadal będziemy próbować walczyć.
Jaka liczba osób w Polsce? Jakie rozpoznanie? Ile osób w Polsce choruje na celiakię?
Wiemy na pewno, że choruje co najmniej co setny Polak.
Aha.
Czyli co najmniej 1% naszej populacji ma celiakię. Ale oczywiście spory odsetek tych osób nie wie o tym, że jest chory.
Nie jest diagnozowany, wiadomo.
Nie jest diagnozowanych. Niestety w Polsce nie ma jakiegoś rejestru osób chorych. Nikt nie prowadzi takiego rejestru po diagnozie, więc możemy jedynie szacować tę liczbę chorych. Natomiast jesteśmy pewni, że ta liczba rośnie, ponieważ obserwujemy wzrost, nasi producenci produkują coraz więcej bezglutenowej żywności, czyli coraz więcej Polaków poszukuje żywności bezglutenowej. Wiemy, że ten odsetek rośnie bardzo gwałtownie w tej chwili.
Drogie panie, dziękuję bardzo za udział w audycji. Już kończymy. No, Może powiedzmy jeszcze, chciałam tutaj swój wniosek, ale myślę, że to może nie na ten czas. Powiedzmy jeszcze, jak można z wami się skontaktować. Powtórzmy telefon i adres strony.
Zachęcam do tego, żeby wejść na www.celiakia.pl. Można się skontaktować z nami telefonicznie w dni robocze pod numerem 22 kierunkowy 253 0497. To jest telefon do naszego biura, do Centrum Diety Bezglutenowej. Natomiast na naszej stronie znajdą Państwo numery komórkowe do wszystkich osób pracujących w stowarzyszeniu. I teraz w dobie pandemii pracujemy online. Można się śmiało z nami kontaktować przez cały czas.
Bardzo Pani dziękuję.
Zawsze chętnie pomożemy wszystkim, którzy tego potrzebują.
Tak jest, tak jak wspominałyśmy, pracują u nas dietetycy z ogromnym doświadczeniem i nikogo nie pozostawiamy nigdy bez wsparcia, a wszystkich Państwa z celiakią i na diecie bezglutenowej serdecznie zapraszamy do zapisania się do stowarzyszenia. Naprawdę warto.
Dziękuję bardzo serdecznie. Musimy już kończyć. Było bardzo dobrze, drogie panie, bo tak sobie
bardzo
myślałyśmy, że może być stres.
Bardzo miło.
Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy państwo. Naszymi gośćmi dzisiaj w temacie, ojej, jak to brzydko brzmi, dzisiejszy temat to życie z celiakią. Gośćmi naszymi były, jeszcze są panie przy telefonie, pani Małgorzata Źródlak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Celiakię.
Bardzo dziękuję. Bardzo
oraz
dziękuję.
Pani Paulina Sabak-Huzior, wiceprezes stowarzyszenia. Bardzo panią serdecznie dziękuję i zapraszam jeszcze kiedyś do uczestnictwa w takiej audycji.
Będzie nam bardzo miło, bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego radiosłuchaczom.
Również wszystkiego co najlepsze paniom i wszystkim osobom chorym na celiakię. Dziękuję bardzo ojcu za towarzyszenie nam takie twórcze dzisiaj. Nie poradziłabym sobie ojcze, bez ojca tutaj.
Tak, trochę dyscypliny musi być. Więc...
No ja też tak myślę, ale jak ja mówię ojcze, to inaczej brzmi, inaczej jak ojciec, więc bardzo się cieszę. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za włączenie się w audycję i wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.